Banks przekroczył próg swojego domu o 7 wieczorem. Podniósł z ziemi nową korespondencję, pobieżnie przejrzał koperty, po czym rzucił wszystko na biurko za drzwiami razem ze swoją teczką. Ostatnio wyrobił sobie pewien nawyk. Zaraz po powrocie z pracy włączał muzykę, zaparzał filiżankę herbaty i siadał z książką na werandzie, aby przez chwilę się zrelaksować. Potem wstawał, by podgrzać w mikrofalówce resztki wczorajszego jedzenia na wynos, czy zrobić sobie kanapkę z tego, co akurat leżało w lodówce. Temu rytuałowi pozostał wierny i dziś. Postawił czajnik na gazie, odnalazł na półce płytę Fratres Arvo Parta i włożył ją do odtwarzacza. A gdy miał już gotową herbatę, poszedł z nią na swoją oszkloną werandę, zabierając także książkę, którą kupił w ciągu dnia. Nie był nawet głodny. Wędzony łupacz, którego zjadł w Blue Lion, powinien wystarczyć mu na dłuższy czas. A gdyby jednak później zgłodniał, miał w lodówce trochę ostrego cheddara, więc w każdej chwili mógł zrobić sobie kanapkę na grillu. Gdyby jeszcze było mu mało, zawsze mógł dokończyć to, co przywiózł w sobotę z indyjskiej restauracji. Popijając zieloną herbatę, wsłuchał się w powolne, powtarzające się akordy fortepianowe i rozedrgane smyczki Parta. Te ostatnie trochę kojarzyły mu się z Philipem Glassem. Jutro o godzinie 10:25 miał lot z Manchesteru do Tallina z przesiadką w Helsinkach. Zgodnie z jego oczekiwaniami komendant Gervais zupełnie nie spodobał się pomysł tej wyprawy, ale po 10 minutach narzekania na cięcia budżetowe i wynikające z tego restrykcje w końcu przyznała, że to rzeczywiście najbardziej logiczny następny krok w dochodzeniu i zgodziła się na jego wyjazd z pokryciem części wydatków. Jedyny minus był taki, że miała mu towarzyszyć Joanna Passero. Gervais stanowczo przy tym obstawała. Annie Cabot była wściekła. Po długim czasie spędzonym w szpitalu albo na rehabilitacji w St. Peters, taka zagraniczna podróż mogłaby mieć na nią zbawienny wpływ. Gervais stwierdziła jednak, że po pierwsze ktoś musi zostać na miejscu i dalej kierować śledztwem w Yorkshire, a po drugie ich budżet nie wytrzymałby wyjazdu aż trójki funkcjonariuszy. Poza tym przecież Annie dopiero co wróciła z Cornwalli, prawda? A ponieważ wszystko wskazywało na to, że to właśnie w Tallinie Bill Quinn dopuścił się niewybaczalnego grzechu cudzołóstwa, co zostało uwiecznione na zdjęciu, inspektor Passero bezdyskusyjnie musiała wziąć udział w wyprawie. Pomimo niechcianego towarzystwa, Banks był podekscytowany perspektywą podróży. Jeszcze nigdy nie miał okazji zawitać do Estonii, a uwielbiał poznawać nowe miejsca, zwłaszcza miasta, które mógł zwiedzać pieszo. W drodze do domu wstąpił do Waterstones i kupił przewodnik po Tallinie z serii wydawanej przez Eyewitness i teraz przekartkował go przy dźwiękach muzyki. Utwór Fratres przeszedł w narastające stopniowo żałobne bicie dzwonu i niepokojące smyczki Cantus in Memoriam Benjamin Britten. Banks wiedział, że pobyt w Tallinie niemal w całości wypełni mu pracę. Będzie musiał porozmawiać z policjantami, którzy badali sprawę zaginięcia Rachel Hewitt, i z Ericiem Armą, przyjacielem i wydawcą Michaela Lepiksona, ale na pewno wykroi jedną czy dwie godziny na spacer po mieście. Zarezerwowali pokoje w Metropolu, a z przewodnika wynikało, że Meriton, gdzie zatrzymała się Rachel z koleżankami, znajdował się całkiem niedaleko. Miał już nazwiska głównego oficera śledczego i pani prokurator, którzy zajmowali się tą sprawą. Ten pierwszy zdążył już przejść na emeryturę, ale z żalem przyjął wieści o śmierci Billa Quina i zapewnił, że z chęcią porozmawia z Banksem, gdy tylko ten zjawi się w Tallinie. Ktoś miał skontaktować się z nim w hotelu, by ustalić miejsce i czas spotkania. Jak się okazało, Marike Normetz także następnego dnia wracała do Tallina i zaoferowała swoją pomoc, jeśli będą potrzebować tłumacza albo szofera. Twierdziła, że większość Estończyków mówi po angielsku, ale mogą zdarzyć się trudności z niektórymi słowami czy pojęciami. Banks zapisał sobie w komórce jej numer i miał zamiar faktycznie się do niej odezwać. Pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie opłakiwać Michaela i może warto jej zapewnić jakieś zajęcie, żeby choć na chwilę mogła przestać myśleć o swojej stracie. Od razu po rozmowie z Marike Banks pojechał do swojego biura, żeby przejrzeć akta dotyczące Rachel Hewitt. Zgodnie z tym, co usłyszał już wcześniej od Eni, nie były zbyt obszerne, ponieważ w gruncie rzeczy sprawa leżała w gestii Estończyków. Zaczęła się jako lokalne śledztwo Centralnej Prefektury Talińskiej, a następnie szybko przeszła w ręce Narodowego Wydziału Kryminalnego, gdy się okazało, że sytuacja jest naprawdę poważna, ponieważ dotyczy obywatelki obcego kraju. Samo dochodzenie trwało około 2 miesięcy, ale sprawa w dalszym ciągu była oficjalnie otwarta. Rachel Hewitt wciąż uznawano za osobę zaginioną, nie ofiarę morderstwa, choć z wyjątkiem jej rodziny niemal wszyscy uważali, że nie żyje. Banks zdołał bardzo niewiele wyłuskać z raportów Billa Quinna. Cały jego wkład w śledztwo sprowadzał się chyba tylko do gestów międzypaństwowej kurtuazji i wypełniania kolejnych formularzy. Mimo to Quinn spędził w Talinie tydzień niedługo po zniknięciu Rachel i przez ten czas blisko współpracował z oficerem śledczym z Wydziału Kryminalnego Tomasem Radsepem oraz z prokurator Ursulą Mardną. Podczas nieobecności Banksa Annie i Winsome miały się zająć przesłuchiwaniem rodziców Rachel Hewitt oraz jej koleżanek z tamtego wieczoru panińskiego. Banks poprosił Annie, by zadała przyjaciółkom Rachel kilka konkretnych pytań odnośnie do tej feralnej nocy, aby w miarę możliwości uzupełnić brakujące szczegóły i wypełnić niektóre luki w ich wcześniejszych zeznaniach. Z tego, co do tej pory przeczytał, opis feralnego wieczoru wydawał się dość ogólnikowy i raczej chaotyczny. Banks odłożył książkę i w zamyśleniu upił łyk herbaty, podczas gdy z głośników płynęły refleksyjne dźwięki Spiegel im Spiegel. Czuł w piersi pełne ekscytacji drżenie, nie tylko na myśl o podróży za granicę, ale także o tym, że wreszcie otworzyła się przed nim szansa, by odnaleźć jakiś sens w tej irytującej, zagmatwanej sprawie, która już od 6 dni nie dawała mu spokoju. Kto wie, rozmyślał. Może przy odrobinie szczęścia i z małą pomocą innych, i jeśli będzie zadawał właściwe pytania, uda mu się wreszcie dowiedzieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Jakiś czas temu w głowie zakiełkowała mu pewna myśl, której w żaden sposób nie potrafił od siebie odsunąć. Bill Quinn mógł zostać zamordowany, ponieważ odkrył, co się stało z Rachel Hewitt. A co za tym idzie, aby znaleźć tego, kto go zabił, trzeba będzie być może w pierwszej kolejności rozwikłać zagadkę jej tajemniczego zaginięcia.